Murgu, no to myślę, że port Famurgu nie jest zainteresowany, żeby odroszyła, bo wtedy port Szczecin-Świnoujście staje się bardzo silną konkurencją do portu w Hamburgu.
Czyli jest to, jest w tym element strategicznej gry. Kto, kogo i kiedy.
Na pewno.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan Jarosław Zemło, prezes spółki Kędzierzyn-Koźle, inwestora w port. To będzie największy port na Odrze?
Tak, to będzie największy port na Odrze i największy port śródlądowy w Polsce.
Jest. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 9:00. Patrzę w prawo, patrzę w lewo i jest Antoni Opaliński, który teraz siada na naszym zielonym krzesełku i za chwilę, proszę Państwa, rozpocznie się 3:00 godzina Poranka Wnet, a dzisiaj jest 23 listopada. Punkt 9:00.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
Trzecia godzina Poranka Wnet właśnie się zaczęła, 9:01, ciąg dalszy przeglądu prasy, zapraszamy. Rzeczpospolita, komentarz Jerzego Haszczyńskiego, Serbów ukarano, co z innymi, jeden z największych zbrodniarzy wojennych, Radko Mladic, został przez Trybunał w Hadze skazany na dożywocie. Sprawiedliwość tym razem dogoniła sprawcę, zanim umarł. Komentator zwraca uwagę, że właściwie wśród skazanych przez Trybunał Sprawiedliwości w Hadze są przede wszystkim Serbowie, mało jest i przedstawicieli innych narodowości, a przecież tam mordowali się nawzajem wszyscy, pewnie dlatego, że Serbowie przegrali starcie z Zachodem i stali się łatwym celem rozliczeń. Nie jest to jednak odpowiedź, która pozwala ze spokojem myśleć o wymierzaniu sprawiedliwości na świecie. Dziennik Gazeta Prawna, niemiecki PAD sprzyja Macronowi. Szefowa polskiego rządu Beata Szydło rozpoczyna dziś wizytę we Francji, a tymczasem prezydent Francji, w momencie kiedy pani kanclerz Merkel ma kłopoty wewnętrzne, wyrasta na lidera strefy euro. O czym będzie rozmawiać pani premier w Paryżu, o tym zapewne się dowiemy. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna, Stany dodają nam gazu. PGNiG zrobiło kolejny krok, żeby za 5 lat wycofać się ze współpracy z rosyjskim Gazpromem. Spółka jest pierwszą firmą z naszego regionu Europy, która podpisała długoletni kontrakt na dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych. W czerwcu do Świnoujścia wpłynął pierwszy statek z amerykańskim surowcem, ale wówczas zakup miał jednorazowy charakter. Teraz dostawy będą regularne. Począwszy od przyszłego roku w gazoporcie pojawić się ma 9 kolejnych jednostek ze skroplonym gazem. Kontrakt obowiązuje do 2022 roku. W Gazecie Polskiej codziennie polecałbym artykuły pana Rafała Grodowskiego. To jest komentator ekonomiczny, który podaje dużo twardych danych, analiz, wykresów. To jest taka ekonomia w prawdziwym obrazie, tym razem o rybołówstwie na świecie. Europa nie jest liderem branży, a najlepsze wyniki w zakresie połowów osiągają dwa kraje nienależące do Unii. Norwegia i Islandia od lat dominują na europejskich wodach. Jeszcze z międzynarodowych portali. W Stanach Zjednoczonych jest święto dziękczynienia, się zaczyna, więc niewiele jest polityki, ale trochę jednak jest. Na portalu telewizji Fox News jest artykuł Newta Gingricha. Newt Gingrich to jest były speaker Izby Reprezentantów, twórca konserwatywnej rewolucji lat 90., który był jednym z polityków Partii Republikańskiej, najbardziej gorąco wspierających Donalda Trumpa. Newt Gingrich pisze o tym, jaki historyczny wpływ będą mieć nominacje przygotowywane przez Trumpa i jego ludzi do amerykańskiego Sądu Najwyższego. Tu jest cały wywód prawniczy na temat doktryn w amerykańskim konstytucjonalizmie. Dość rzadko spotykany chyba poziom abstrakcji, jeśli chodzi o portale telewizji. W każdym razie chodzi o to, że dzięki Trumpowi w Sądzie Najwyższym mają pojawić się sędziowie, którzy amerykańską konstytucję będą starali się raczej interpretować, a nie zmieniać w duchu lewicowo-liberalnym. Była dzisiaj mowa o Indiach w Poranku Wnet na stronach pisma Foreign Affairs, wydawanego przez chyba tak międzynarodowy establishment dyplomatyczny, Radę Stosunków Międzynarodowych. Jest artykuł pani Alysy Ayres, czy Indie zaczną się zachowywać jak globalna potęga. To jest kraj z trzecim jeśli chodzi o ilość żołnierzy z trzecią armią na świecie, z piątym budżetem militarnym na świecie, w ogóle siódma ekonomia świata, która nie jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to jest właśnie India, kraj, który wciąż jest raczej jako wzrastające mocarstwo niż jak globalne mocarstwo traktowane i pewnie to się niedługo zmieni. Polityko martwi się o panią kanclerz Merkel i pan Janosz Delker pisze na portalu Politico o naciskach szeregowych polityków SPD na Martina Schulza, byłego szefa Parlamentu Europejskiego, obecnie lidera niemieckiej socjaldemokracji, żeby przestał się dąsać i jednak zgodził się na wielką koalicję, ponieważ tylko wielka koalicja może, czyli SPD, CDU, CSU, może uratować stabilność polityczną w Niemczech. I z nami jest też pani Anna Kostrzewska, która przeglądała portale dalekowschodnie.
Tak jest, dzień dobry. Ja dzisiaj o Indiach mówić nie będę, a zacznę mówić o kolejnych ustaleniach w sprawie mniejszości muzułmańskiej Rohingya, która uciekła z Birmy w związku z prześladowaniami do Bangladeszu. I tak kambodżański Dependent Post informuje o głosowaniu nad projektem rezolucji zgromadzenia ogólnego ONZ, wzywającym do poszanowania praw tej mniejszości. I tak w głosowaniu za projektem opowiedziało się 135 państw, a 10 zagłosowało przeciw. I były to Kambodża, Wietnam, Filipiny, Białoruś, Birma właśnie, Chiny, Rosja, Syria i Zimbabwe. Swój sprzeciw wobec projektu premier Kambodży skwitował następująco. Dla nas zasada nieingerencji jest bardzo ważna. Dlatego Kambodża zdecydowała się głosować przeciwko decyzji o ingerencji w suwerenność Mianmy. O kambodżańskim premierze pisze też japońska Asahi Shimbun i pisze o jego odezwie, o jego środowej odezwie do robotników przemysłu odzieżowego, gdzie stwierdził, iż będą jedynymi, którzy ucierpią, jeśli Unia Europejska wycofa preferencyjne warunki handlu w reakcji na zakazanie działalności przez Sąd Najwyższy głównej partii opozycyjnej. Tutaj należy wspomnieć, że kraje Unii Europejskiej są bardzo ważnym partnerem Kambodży w handlu zagranicznym, ponieważ stanowią 40% eksportu tego państwa i głównym produktem eksportowym do tych państw są ubrania. I powodem wstrzymania działalności ugrupowania przez Sąd Najwyższy jest aresztowanie jej lidera Komsokę za domniemaną zdradę stanu. I tutaj też należy wspomnieć właśnie, dlaczego Hun Sen tutaj, dlaczego się na nim skupiłam, dlaczego jest taką osobą ważną, a jest nią dlatego, iż rządzi od 1985 roku, co czyni go najdłużej urzędującym premierem na świecie. Tajwański The China Post informuje o zgodzie filipińskiej partii rządzącej na zacieśnienie relacji ze swoim chińskim odpowiednikiem, o czym poinformował w czwartek prezydent Senatu Aquilino Pimentel III, dzień po wizycie chińskiego premiera Li Keqiana. Stwierdził on również, iż zależy mu na zbliżeniu idącym dalej niż tradycyjne kanały dyplomatyczne, a mianowicie zależy mu na zacieśnieniu współpracy międzypartyjnej i międzyparlamentarnej. Należy tutaj też wspomnieć, że w zeszłym miesiącu partia rządząca LDP Laban podpisała memorandum porozumienia ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Jedną Rosją, które Pimentel ogłosił historycznym momentem. O współpracy pisze również Macau Daily Times z Macau. I co może być dość zaskakujące, współpraca ta dotyczy Watykanu i Chin, które planują pierwszą w historii wzajemnych stosunków wymianę dzieł sztuki na wzajemne wystawy. I tak we wtorek ogłoszono... Ogłoszono planowaną datę tych wystaw. Mają się one odbyć w marcu i w Chinach mają odbyć się one w zakazanym mieście, a w Watykanie mają odbyć się w Muzeum Etnograficznym Anima Mundi i przedmiotem tej wymiany ma być po 40 eksponatów ze strony chińskiej i strony watykańskiej, na które składać się będą chińskie obrazy, brązy, ceramika i emaliowane naczynia. Szef rządowego przemysłu funduszu inwestycyjnego chińskiej kultury stwierdził na watykańskiej konferencji prasowej, iż ma nadzieję, że ta wymiana wzmocni przyjaźń pomiędzy obydwoma krajami, zbuduje wzajemne zaufanie i przyczyni się do normalizacji stosunków dyplomatycznych, które już od wielu dziesięcioleci są mocno napięte. I wracając na polskie podwórko, a dokładnie jeszcze na nasze warszawskie, chciałbym poinformować o tym, iż dzisiaj o godzinie 15 na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się wykład profesora Sociego Naraoki pod tytułem The First World War and Japan from a New Perspective, która będzie traktować o wpływie pierwszej wojny światowej na kraje Azji Wschodniej. I nacisk zostanie tutaj położony głównie na wpływ pierwszej wojny na Japonię i przy okazji wspomniane zostaną relacje polsko-japońskie w tym okresie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Ostatnia informacja też będzie z Polski i będzie dotyczyć Józefa Piłsudskiego, a dokładnie jego ukochanej Kasztanki w Rzeczpospolitej. Historyk Dariusz Marek Strzednicki mówi o losach Kasztanki. Kasztanka, proszę Państwa, padła dokładnie 90 lat temu, 23 listopada 1927 roku, ulubiona klacz marszałka, ale ciekawe są jej losy pośmiertne. Otóż trafiła do Muzeum Wojska Polskiego, tam została jej skóra wypchana i przetrwała w tej formie w magazynie Muzeum Wojska Polskiego. Natomiast po wojnie komuniści, i to w dodatku na rozkaz marszałka Michała Roli Rzymirskiego, czyli sam renegata z Legionów Polskich, zdrajcy, który był też żołnierzem marszałka, została spalona, zniszczona. Nie mogli znieść nawet konia Piłsudskiego.
Powiedział Antoni Opaliński. Jest godzina 9:10. A może dwudziestolatkowi spodoba się taka piosenka?
Spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Przepływają po sznurze, nie od deszczu, mokrym lecz.
Krakowie na Brackiej pada deszcz, bo w Krakowie na Brackiej pada, pada deszcz, pada deszcz.
Piękna piosenka, śpiewał Grzegorz Turnał, a w Warszawie przed budynkiem Pasty, ale myślę, że nie tylko, świeci słońce i rzeczywiście pogoda listopadowa, ale ładna, dużo ładniejsza niż wczoraj. Jest godzina 9.15. Słuchają Państwo Poranka Wnet na 87,8 i na www.wnet.fm. Wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrawiam i przypominam, apeluję, proszę o Państwa o to, żeby wsparli Państwo radio Wnet, wspieram.to/gwiazdka. Przygotowujemy się do tego, żeby stworzyć radio, które nadaje przez 24 godziny na dobę, przez 10 najbliższych lat. I chcemy stworzyć takie radio, które będzie Państwu przez te 24 godziny na dobę przynosić satysfakcję, przyjemność, radość, informacje, wszystko to, co powinno nieść ze sobą radio i słowo. Mam nadzieję, że wspólnie nam to się uda. W studio pan Andrzej Dębiński od samego rana, ale do tej pory opowiedział tylko o ojcu, który o godzinie 7.02 1 września otrzymał order Virtuti Militari. To był pierwszy order, który nadano za zasługi wojenne podczas II wojny światowej. Ale kim pan jest? Tego jeszcze nie powiedzieliśmy słuchaczom.
Ja jestem, powiedziałbym, synem mego ojca, ale też jestem synem i potomkiem moich dziadów, pradziadów, którzy w jakimś sensie, może nie każdego dnia, ale często o nich myślę i w jakimś sensie programują moje życie, sprawiają pewnego poczucia obowiązku, służby, wdzięczności, służenia naszemu krajowi tak, jak to można, w sposób uczciwy. I jestem człowiekiem, który chciał zdobyć dużo wiedzy. Miałem bardzo dużo energii. Jak studiowałem na Politechnice, to już na drugim roku zacząłem studiować równolegle matematykę. Potem na trzecim jeszcze równolegle, oprócz matematyki, automatyki, jeszcze ekonomię. Potem jeszcze filozofię. Oprócz tego działałem w klubie jachtowym, działałem w teatrze studenckim, byłem członkiem klubu jeździeckiego, byłem starostą roku wybrany i jeszcze mi czasu starczało na to, żeby bardzo dużo podróżować. Oczywiście w tym czasie w Polsce to podróżowało się lokalnie, a więc góry, jeziora. Jestem człowiekiem dużej energii, tak bym to powiedział, i poczucia służby. Że...
I co z tą energią w życiu pan robił?
No, ta energia powodowała to, że czasami byłem niewygodny. To znaczy wiele razy musiałem zmieniać miasta. Kiedyś w jednym z miast pani sekretarz Komitetu Miejskiego Partii wezwała mnie i powiedziała mi, żebym się uspokoił w pewnych wspieraniu niektórych ludzi. I powiedziała mi, pamiętajcie, macie dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że to kobieta mówi, to nie sekretarz, tylko kobieta grozi, że jak pewnych ludzi kazano mi z pracy wyrzucać, prawda, bo to byli ludzie, którzy robili tam różne rzeczy pod ziemią. No, a więc mieszkałem w bardzo wielu miastach. No, byłem człowiekiem, który nigdzie, jak żona chciała, jak się przeprowadzał, to nie robił kafelek w łazience ani w kuchni w tamtych czasach, bo mówiłem, że i tak się trzeba będzie za rok wyprowadzić. No i chyba ta energia i to otwarcie na świat powodowało, że jakoś nie pasowałem. Na przykład na uczelni, jeżeli chodzi o studia doktoranckie, podjąłem temat bardzo wybiegający w przyszłość, a mianowicie próba zrobienia modelizacji matematycznej człowieka w zakresie funkcjonowania krwi ludzkiej. To się spotkało z dużym zainteresowaniem wtedy, w dawnych czasach, wprawdzie w PRL-u, na przykład lekarzy wojskowych, ponieważ szpitale wojskowe w Polsce wtedy miały wysoki poziom, do tego stopnia, że zaproponowano mi dotacje na moje badania, wtedy, w tamtych czasach, no to było chyba 3 miliony złotych, czy 5. I jak wróciłem wieczorem na uczelnię, powiedziałem o tym, to po kilku dniach wyrzucono mnie z pracy. Proszę sobie wyobrazić. A dlaczego? Podam argumentację. To powinno przejść do archiwów. Bo to jest niesamowita argumentacja. Dlaczego młodego naukowca, ambitnego, z wynikami, osiągnięciami wyrzuca się z pracy? A więc wezwał mnie sekretarz, no towarzysz K, nazwijmy, żeby go, bo chyba nie żyje, nie może się bronić, i powiedział mi tak. Wiecie, wy jesteście, Politechnika to jest taka ogromna maszyna. W tej maszynie są instytuty, są zakłady badawcze. To są takie kółeczka, które się kręcą. Jedno z drugim się zazębia. I powoli, ale ta maszyna się kręci. A wy, wiecie, Dębiński, jesteście takim kółeczkiem, które się chce kręcić 10 razy szybciej. No sami rozumiecie, że niszczycie tę maszynę i musicie być zwolnieni.
I skutecznie został pan zwolniony, bo przed stanem wojennym znalazł się pan we Francji i we Francji zrobił pan karierę.
Jeżeli tak można mówić, karierę. Po prostu wyjechałem jako profesor uniwersytecki z wykładami z zakresu matematyki stosowanej, metod numerycznych dla ludzi, którzy robią prace naukowe i osiągają stopnie naukowe. I po kilku miesiącach nastąpił stan wojenny. I wtedy porzuciłem bardzo dobrą pensję, mieszkanie służbowe, wygodę życiową. I pojechałem do Paryża, bo dowiedziałem się, że w Paryżu jakiś komitet powstał, żeby organizować się i służyć Polsce tak, jak to potrafię zrobić. Po jakimś czasie przekonałem się, że formuła tego komitetu, który tam powstał, nie będę mówił, jak się nazywa, ale wszyscy się domyślają, może nie do końca była taka, jakbym się spodziewał, w zakresie wydajnej i skutecznej pracy dla Polski. Przede wszystkim otwartość, że każdy mógł wejść, przyjść, każdy mógł usłyszeć, gdzie się wysyła, jaki transport, do kogo się wysyła, co, ile, gdzie ma być spotkanie, na przykład z lisem, prawda, i tak dalej. A potem po jakimś czasie słyszę, że właśnie jest lis aresztowany. To mi nie odpowiadało i powołałem swój własny komitet, Komitet Informacji Akcji dla Polski, który działa troszkę w warunkach, powiedziałbym, konspiracyjnych. Znaczy, nie żeby się ukrywać, ale chodziło o to, żeby do niego nie przygnęli tak zwani ochotnicy. Bo w tym czasie po stanie wojennym, myślę do innych krajów też, ale do Francji przyjeżdżało dużo takich dziwnych postaci, którzy mieli zawsze czas, którzy zawsze byli tam, gdzie się cokolwiek działo, którzy chcieli się włączać, ale byli to chyba według moich jakichś tak ocen, to ludzie, którzy przyjechali nie po to, żeby służyć, tylko po to, żeby przejąć czasami może i kontrolę i tak dalej. I w tym komitecie głównie skupiałem Francuzów. I to nie Francuzów, powiedziałbym, szeregowych, tylko udało mi się dotrzeć do elit francuskich i na przykład w moim komitecie...
A w jaki sposób udało panu się dotrzeć do elit francuskich?
Przede wszystkim może dlatego, że jak przyjechałem, to pierwsza sprawa, którą powiedziałem, nie dam się złamać Jaruzelskiemu. Tak sobie powiedziałem. Nie dam się złamać Jaruzelskiemu. A więc nie będę wyciągał ręki po pomoc, po zasiłki, bo w tym czasie takie zasiłki otrzymywano. I muszę wykorzystać moją wiedzę, temperament, inteligencję, żebym mógł sam utrzymać, rodzinę to też, ale żebym mógł sam utrzymać moją działalność niepodległościową, żeby ona była niezależna, żeby żaden związek zawodowy, żeby żadne dziwni ludzie, którzy pieniądze dają na takie rzeczy, nie mieli potem wpływu, jak kiedyś Polska będzie wolna na mnie, żeby nie trzeba spłacać długu wdzięczności. No i tak się złożyło, że jako naukowiec byłem... No ale właśnie, jakiego typu ludzi? Ale żeby zaistnieć, to musiałem dotrzeć do elit. Żeby dotrzeć do elit, to pierwsza sprawa była taka, że powiedziałem sobie, moje dzieci będą chodziły do najlepszych szkół, jakie są w Paryżu.
Ale żeby chodziły do najlepszych szkół, trzeba mieć pozycję w strukturze społeczeństwa francuskiego. Trzeba robić ważne rzeczy, żeby człowieka było stać na to, żeby chodziły do najlepszych szkół. Tak. I co pan robił?
No ja, tak się złożyło, że zostałem zauważony na jednej z konferencji naukowych na temat sztucznej inteligencji przez dyrektora jednej z kompanii ubezpieczeniowych, który minęło kilka miesięcy oczywiście i kiedyś zadzwonił do mnie, bo kontakt zostawiłem i zapytał, czy interesuje mnie spotkanie z nim. No oczywiście, ktoś, kto ma dzieci na utrzymaniu i być może pracę ewentualną interesuje. I w związku z powyższym udałem się na to spotkanie. Na tym spotkaniu zapytał, nawet nie mówił dokładnie o co chodzi, tylko powiedział w ten sposób, czy ja się zgodzę na test inteligencji całodzienny. No, wprawdzie tego dnia miałem ponad 40 stopni gorączki, ale uznałem, że jest to okazja jakaś. Poddałem się temu testowi i zdobyłem 69 punktów na 70 możliwych w tym systemie ich badania. I na końcu dnia dostałem od razu ofertę pracy. I to bardzo interesującej pracy. Oferta była taka, że nasza firma w tej chwili jest chyba 80 spośród wszystkich firm, która ma duże kłopoty. Klienci masowo odchodzą, tracimy pieniądze, musimy coś zmienić. Ale jeżeli będziemy działać tak, jak się działa we Francji, no to po prostu to byśmy już wcześniej wyszli z kłopotów, gdybyśmy tak działali. Pan ma inny akcent, pan przyjeżdża ze wschodu, pan ma temperament, pan ma wizję i pan mówił właśnie o modelizacji matematycznej, o sztucznej inteligencji w działaniu konkretnym, a nie tylko na uniwersyteckich wykładach. I dał mi wolną rękę do tego, żeby zmienić jego firmę. Powiedział z góry, będziesz miał duże opory, będziesz miał kłopoty straszne, bo ci ludzie, którzy tu pracują, no będą cię traktowali jak zagrożenie. Ale ja ci daję moje pełne wsparcie. Natomiast żebyś mojej firmy nie rozwalił całkiem ze swoją energią, to podyktował mi w dniu, w którym ja przyjąłem do pracy, taki list z dymisją. To znaczy ja, niżej podpisany, prawda?
Andrzej Dębiński.
Składam z dniem dzisiejszym rezygnację. Ze skutkiem natychmiastowym, nie zgłaszam żadnych roszczeń i tak dalej, i ten list powiedział mi tak, daty nie było, że jeżeli bym chciał już całkiem tą firmę, że tak powiem, swoimi rewolucyjnymi metodami, no może zniszczyć, to żebym wiedział, że jest na mnie hamulec. Po dwóch latach oddał mi ten list z podziękowaniem, ponieważ ta firma, ja tam po prostu wprowadziłem naprzód taki element wizji, jak kompania powinna w świecie, który aktualnie był, z wykorzystaniem technik, które aktualnie był, dotrzeć do największej ilości klientów i zaspokoić ich potrzeby. I stała się rewolucja, jak stwierdzono, bo byłem pierwszym człowiekiem, który nie patrzył na techniki, na komputer, na program, na coś, tylko 2 albo 3 tygodnie jeździł po klientach, którzy wypowiedzieli umowy. I pytałem, dlaczego wypowiedzieliście? Chciałem zrozumieć, na czym to polega. I to mi dało bardzo wiele, byłem krytykowany. We Francji przyjechać do kogoś bez randewu to jest grzech. To nie można, ale ci ludzie otwierali mi drzwi. Mówili mi, dlaczego opuścili. I wtedy w oparciu o tę wiedzę plus modelizację matematyczną stworzyłem wizję, która potem stała się jakby pracą zbiorową, bo nie tylko ja jeden, to przecież to trzeba było masę ludzi wtedy w to włączyć, zarządzania tą kompanią bez papieru. To się nawet nazywa po francusku gestion sans papier. To była rewolucja w ubezpieczeniach w tym czasie, kiedy normalna jedna sprawa wypadkowa, na przykład samochodowa, to czasami 2-3 miesiące była przetwarzana, liczona, ekspertyzowana, żeby doszło do wypłaty. To, co zrobiłem, krótko powiem, bo wiem, że czasu nie ma dużo, że wystarczyło wpisać nazwę tego mojego systemu, który zdeponowałem we Francji wtedy, Secure, i tylko swój numer rejestracji. I zaznaczyć tylko literami, czy uderzenie było z tyłu, z przodu, czy z boku i czy były ofiary ludzkie. Jeżeli ofiary ludzkie, zawsze miał być ekspert. Jeżeli nie było ofiar ludzkich, to było pytanie od razu, czy jesteś klientem, czy garażystą, a więc tym, który naprawia. I czy możesz oszacować, ile chcesz za tą naprawę. Jeżeli na przykład mówił, że to chce 1500 zł, a myśmy, ja wcześniej wprowadziłem wstecznie w ciągu 10 lat bazę danych wszystkich wypadków według typu samochodu, według godziny, według zawodu kierowcy i tak dalej i wiedziałem, ile średnio kosztuje w danej trybie, w danym terminie, czy zima, czy lato, dana szkoda.
I dzięki temu systemowi udało się stworzyć jedną z największych firm ubezpieczeniowych. Taki był... Tak. Początek. I to pana głowie ta firma zawdzięcza to, że jest teraz taka wielka.
No oczywiście między innymi, bo właścicielowi, że miał odwagę powierzyć komuś, co przyjechał ze wschodu, prawda, i takie zadanie. Potem koło mnie się zgromadziła grupa.
Czyli już państwo wiedzą, z kim rozmawiam. To jest pan Andrzej Dębiński, który pod koniec lat 80., na początku lat 90. przyjeżdża do Polski z wizją, z wiedzą, z wizją i z własnymi pieniędzmi.
No i jednocześnie z technologiami, bo ja tylko dokończę, na czym polegała rozwój tamtej firmy, że ona zredukowała koszty do zera. Czas między zgłoszeniem a wypłatą czasami zajmował 15 minut. bazy danych liczyły, to klient dostał pieniądze natychmiast i czasami nawet już nie wraca, tylko jecha. Teraz wracając do...
A jeszcze jedna rzecz. Poznawszy elity francuskie, bo dzieci chodzą do bardzo dobrych szkół, czyli córka, tak, siedzi w ławce obok...
Syn siedzi w jednej ławce z wnuczką prezydenta Francji na przykład, bo to na tym polega te elitarne szkoły. Że
przez... I ma pan dostęp, bo są zebrania, rodzice,
spotkania rodziców, spotkania... zaproszenia na weekendy do pałaców, bo to była arystokracja bogata, polowania wspólne.
Mitterrand to Mitterrand. Nie, tak.
No ale no jednak miał tą wnuczkę i ta wnuczka nie była winna, że tak powiem. Także to, a poza tym sukces, właśnie to, że byłem człowiekiem sukcesu, że przyjechał, nie wyciągnął ręki, pomóż, tylko stworzył,
tylko sam pomógł. I z chęcią tej pomocy, bo musimy teraz w skrócie, przyjechał pan do Polski i dostał pan kosza.
No dostawałem tego kosza bardzo wiele razy. Przede wszystkim może zacznę tutaj krótko od pewnej filozofii. Będąc człowiekiem nauki i między innymi automatykiem i matematykiem, przeprowadziłem analizę, że jeżeli Polska się wyzwoli, będzie to oznaczało, że partia rządząca wtedy PZPR odejdzie od władzy. A jeżeli ona odejdzie od władzy, to zniknie bardzo skuteczny system informacyjny w kraju. Bo trzeba przyznać, że system informacji był dobrze opracowany, obiegu informacji, analizy informacji, nie mówię o wykorzystaniu potem tego dla dobra Polski. I jeżeli taka struktura jak partia, 2,5-milionowa, rozpadnie się, to zniknie działający system informacyjny w skali kraju. I o tym chyba bardzo mało ludzi wtedy w Polsce myślało. I ja przez wiele lat przygotowałem się na taką ewentualność, jak będzie Polska wolna, żeby przyjechać do Polski z doświadczeniem i z wdzięcznością za to, że Polska kiedyś mnie wykształciła i że nawet może z podziękowaniem dla tych, którzy mnie wyrzucili jako persona non grata, prawda? Bo dzięki temu jakoś los mi dał takie możliwości, żeby zaproponować bardzo łatwy, tani, skuteczny, inteligentny, krajowy system informacyjny.
I ciąg dalszy tej opowieści nastąpi. Andrzej Dębiński jest w studio, jest gościem Poranka Wnet. A przy telefonie jest Wojciech Cejrowski, rycerz Wnet. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakoś z daleka cię słychać, rycerzu.
No nie umiem powiedzieć, dlaczego warszawskie telefony są bardziej parszywe niż moje wioskowe. Prawdopodobnie dlatego, że warszawskie.
A czy nie mówisz do jakiegoś zestawu głośno mówiącego? Nie jest tak, że mówisz do jakiegoś głośnika, który jest oddalony od ciebie o setki kilometrów?
Nie, a co? Jak źle słychać, to jeszcze raz mogę zadzwonić.
Bo te ważne słowa Wojciecha Cejrowskiego trzeba dobrze usłyszeć. To może tak spróbujmy zrobić, będzie lepsze połączenie, a ja w tym czasie będę kontynuował rozmowę, nie słuchasz Poranka Wnet, z panem Andrzejem Dębińskim. Warto poznać pana Andrzeja Dębińskiego. Dobrze. I co dalej?
I w związku z tym powiedziałem, będzie to wartość hamująca rozwój Polski, jeżeli zniknie system informacyjny kraju, który wtedy jeszcze może nie wyruszał komputerów, ale był bardzo sprawny, to będzie pewna blokada rozwoju bardzo ważna. A więc trzeba było przygotować powszechne, łatwo dostępne, tanie, własne, że tak powiem, narodowe technologie, żeby w bardzo szybkim czasie przetworzyć całą dotychczasową informację, która była w GUS-ie, która była w statystykach na temat państwa, podmiotów gospodarczych i zrobić z tego bardzo sprawnie interaktywną, działającą bazę z czasem dostępu poniżej jednej sekundy. Wtedy, w 89 roku, w 90. Żeby to zrobić, to musiałem przyjechać z technologiami, a więc przyjechałem z serwerami, na których przywiezienie do Polski musiałem wystąpić o zgodę Departamentu Stanu, bo była taki stopień nowoczesności w Ameryce. Kupiłem jedyną na świecie w tym czasie i nigdy więcej tego nie zrobiła firma Sybase, bo to była najbardziej technologicznie zaawansowana baza danych na świecie wtedy. I po przedstawieniu mojej wizji rozwoju Polski, bo oni jakby poczuli to moją wizję, zgodzili się sprzedać mi licencję No Limited na nieograniczoną ilość użytkowników jednocześnie. To był ewenement w skali światowej. Proszę sobie wyobrazić, że teraz kupuje się licencję na 16 jednoczesnych użytkowników, prawda, bazy. Na 20 płaci się 100 tysięcy dolarów, tam jeszcze więcej, a to była No Limited. I miałem ogromny potencjał, który mogę służyć Polsce. Ja za to nie chciałem pieniędzy. Ja robiłem te systemy na własny koszt. Ponieważ w tym czasie, ja wiem, że to bardzo wybiegało rewolucyjnie do przodu, te koncepcje rozwoju systemu. I wobec tego ja musiałem to pokazać, że to działa, że to można dotknąć. Wobec tego na własny koszt robiłem systemy pilotażowe, je wdrażałem i pokazywałem, że to działa. Przede wszystkim po spotkaniu z zarządem GUS-u w ciągu półtora miesiąca, szybkość, wprowadziłem roczniki statystyczne do systemu, a to one były na dyskietkach dużych, małych, 5.1.4, 16, po całej Polsce rozrzucone, w różnych zakładach, bo węgiel inaczej ktoś przetwarza w Polsce, ktoś... I zrobiłem działający system informacyjny. Kiedy na spotkaniu, potem ten system pokazywałem w gabinecie premiera, pokazywałem u minister przemysłu, że zadawali dowolne pytanie i ten system nie wymagał żadnego szkolenia. Ja po prostu wchodziłem, dawałem terminal i bez słowa jakiegokolwiek szkolenia, bo to był cel, żeby to było powszechnie dostępne, tak jak Mickiewicz mówił, że książki pod strzechy zdążyły, to żeby informacja w Polsce pod te prawdziwe strzechy trafiła, żeby każdy mógł z niej skorzystać w dowolnym miejscu i mógł zadać dowolne pytanie. Pamiętam wtedy, że takim pytaniem w gabinecie premiera ktoś tam szukał tych informacji, po trzech ruchach zadał pytanie, jaka jest średnia umieralność niemowląt w powiecie chrubieszowskim. No, bo chodziło o to, żeby zagiąć, bo to już takie pytanie, bo prawda? I po pół sekundy już była odpowiedź, prawda? No i o co chodzi? Potem zaczęły się blokady. Potem zaczęły się listy, które wysyłano. To o tym dowiedziałem się od dyrektora departamentu w GUS-ie, który odpowiadał za sprawy tych nowych technologii, że do kilku ministerstw wpłynęły, po tym jak ja to pokazałem, listy, które tego typu. Ja, zbawca, Andrzej, zbawię Polskę, zrobię wam wszystko za jeden miesiąc, no, żeby mnie zdyskredytować, że to jest wszystko jakaś lipa i tak dalej. No takie były czasy. I potem ten system po kolei pokazywał, na przykład w Łodzi. No, w Łodzi był wtedy prezydent Palka, działacz opozycyjny, który uwierzył, zainteresował się. I proszę sobie wyobrazić, że wybrałem najtrudniejsze miasto, no bo Łódź wtedy była to miasto gigantycznych problemów, gigantycznego bezrobocia, walącego się przemysłu. No, ruiny i zgliszcza w tym czasie. Przepraszam Łódź, że tak mówię, ale kiedy teraz jest wspaniałym miastem. I on w to uwierzył, żeby zrobić system informacyjny miasta, żeby w każdej chwili bez telefonowania dowiedzieć, jakie jest bezrobocie, jak się zmienia codziennie, ile ludzi dzisiaj się zgłosiło, jakie są wartości produkcyjne, czym żyje miasto. I wszyscy radni zostali wyposażeni w domach w terminale. Tu mam właśnie zdjęcie takiego terminala, muszę jeszcze o tym powiedzieć. Żeby był powszechny w Polsce dostęp do informacji, musiałem stworzyć terminal, który działa wszędzie, który działa przez linie stacjonarne, który działa na centralach ręcznych przy wybieraniu ręcznym, który działa na liniach kolejowych, który działa na liniach wojskowych, który działa na częstotliwościach radiowych polskiej telekomunikacji, który działa na podczerstwotliwościach telewizyjnych i zrobiłem taki system, który działał. Między innymi na przykład na prośbę Komendy Głównej Policji zapytali mnie, czy mogę...
Ale czy te systemy były wprowadzane w życie, czy były rozmowy pilotażowe, zainteresowanie, a potem nagle ciach i tego...
Tak to właśnie było, że na początku było zainteresowanie,
czyli kosz,
wsparcie.
Czyli kosz.
I jak pokazałem, że to działa, właśnie o to chodzi, ja pokazałem, że to działa...
To wtedy pojawiała przykład... się siła tajemnicza, która mówiła, panie...
Jakieś były telefony, potem mówiono, że były telefony jakieś, żeby ze mną nie współpracować i tak dalej. Dobrze. Była cisza i blokada.
Był taki moment, kiedy rządził premier Jan Olszewski, wtedy nawiązał pan współpracę z wojskiem.
Tak.
To była, no ale to też było tak, że krótko rządził i też się nie udało.
Ale zrobiłem ale coś
teraz,
istotnego.
Ale teraz przejdźmy, bo jest 9.39, słuchają państwo Poranka Wnet. Z tego, co pokazuje Andrzej Gumbrycht, w tym mikrofonie, za tym mikrofonem jest Wojciech Cejrowski. Czy to jest prawda, rycerzu? Zgłoście tu poranek.
Dzień dobry, proszę pana. Zadzwoniłem Skype'em, bo wasze telefony mówią, że są czasowo niedostępne.
Nie wiem kto. Pan Andrzej Dębiński idzie po wodę. Wojciech Cejrowski wodę pewno ma. Dobrze. Słychać cię bardzo dobrze.
A dziękuję serdecznie.
Tak jak
czyli Ameryka. amerykański telefon. Skype jest lepszy od polskiego, który sprzedaliśmy Francuzom. Nie wiem, czemu nie odbieramy teraz.
Też tego nie wiem. Dobrze. Agencja informacyjna...
Ja ci powiem, dlaczego nie odbieramy, bo właściwie się domyśliłem. Prawdopodobnie dlatego, że Jarosław Kaczyński stał się ostatnio Europejczykiem i to, co mówił, brzmiało, jakby chciał być koalicjantem w ramach Partii Zielonych Angeli Merkel. Na temat zwierząt futerkowych to, co mówił, oraz ten dobry minister od lasów państwowych nagle też przeszedł na zieloność i zaczynał opowiadać te same brednie, które 2 miesiące temu krytykował, gdy wypowiadali je inni ludzie. Więc coś się stało, ktoś ich zaszantażował, nóż na gardle, albo coś kupili i sprzedali chłopcy.
A może to jest ta delikatność prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który lubi zwierzęta, nie zieloni
tak,
mają wpływ.
200 tysięcy i 200 tysięcy miejsc pracy wywala za burtę. Z jednej strony socjalizmy uprawia i rozdaje 500+, bo się troszczy o los ludzi, czyli grabi bogatych i rozdaje biednym. Nie na inwestycje, tylko na konsumpcję. A z drugiej strony wywala 200 tysięcy pracujących osób, które, jak podaje prasa, wytwarzają 2 miliardy dochodu rocznie, wywala na bruk. No proszę pana, to jest granda. Ten cały przemysł się przeniesie oczywiście za wschodnią granicę. To nie jest tak, że z powodu dobrego serca prezesa zwierzęta futerkowe nie będą hodowane. Będą hodowane, tylko Polska przestanie na tym zarabiać.
Będą nie tylko za wschodnią granicą Białoruś, Ukraina, Rosja, ale i w Danii, czyli już nie za wschodnią granicą, bo Dania jest największym producentem futer, nutrii.
A, czyli to Dania zapłaciła Jarosławowi za to, żeby Jarosław przerzucił ten przemysł z województwa koszalińskiego, jakkolwiek się obecnie nazywa, do Danii. No bardzo piękny numer.
To z tym zapłaciło, to panie redaktorze, apeluję o powściągliwość. Jest jeszcze...
No, ale ja się zastanawiam, skąd z dnia na dzień kompletna zmiana linii i programu wyborczego PiS-u i w dodatku na zasadach dyktatorskich, bo zwołuje się najpierw zebrania jakieś ze swoimi wyborcami, kiedy chce się w trakcie kadencji zmodyfikować obietnicę wyborczą. No interes musi być uczciwy. Myśmy dali głos na PiS, bo PiS obiecywał nam jakieś rzeczy. I teraz, jeżeli musi nastąpić jakaś radykalna zmiana, to trzeba się przed narodem najpierw z tej zmiany wytłumaczyć, a nie z dnia na dzień, nawet nie z dwutaktu, tylko z dnia na dzień nagle narracja kompletnie nowa i antypolska.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałeś, mianowicie wzrost ceny hodowli na przykład kurczaków, bo nutrie zjadały odpady, a teraz jak nie będzie nutrii, to nie będą zjadały, to trzeba będzie utylizować odpady. Utylizacja odpadów kosztuje. Tu też są firmy, które dzięki temu będą zarabiać duże pieniądze.
No właśnie, czy jesteś mi w stanie wytłumaczyć postępek Jarosława, nagłą zmianę, która nastąpiła, nie dobrą zmianę, tylko nagłą zmianę w niedobrym kierunku? Co się stało? I dlaczego ten najroztropniejszy z ministrów, w dodatku fachowiec od lasów, który bronił Polski jak niepodległości, nagle oddał niepodległość i mówi językiem wasala? Użył określenia, że polecenia z Unii wszystkie Polska będzie wykonywała i dyrektywy.
Odpowiedź brzmi: nie wiem.
Aha, a masz jakiś instynkt w tej sprawie, albo być może twojej estetyki nie naruszają te dwa czyny, które mnie wzburzyły jako patriotę.
Rozmawiałem z hodowcą zwierząt futerkowych w Rzeszowie. To było na antenie Radia Wnet, audycja specjalna, audycja na żywo i argumenty ekonomiczne absolutnie są ważne i podział między zwierzętami futerkowymi hodowanymi na tych farmach, a na przykład zwierzętami, które potem spożywamy, nie ubieramy się w futerka, tylko spożywamy, jest rzeczywiście czymś sztucznym i budzącym zdziwienie i dziwi mnie, że takie decyzje podejmuje Prawo i Sprawiedliwość. W tym jesteśmy zgodni.
No właśnie, bo gdyby pójść rzeczywiście tropem serca Jarosława Kaczyńskiego, że jego szczerze nagle poruszył los zwierząt, które są w hodowli, no to musielibyśmy natychmiast zlikwidować hodowlę świń i te wielkie kurniki, w których kury siedzą w klatkach jedna na drugiej, bo przecież też są hodowane w celach spożywczych, bo albo chcemy od nich jajko, albo chcemy od nich nóżkę, kurzą do rosołu. No jeżeli rzeczywiście o los zwierząt chodzi, to nie ma podziału, że zwierzęta futerkowe to są bardziej inteligentne od kury i to dlatego Jarosław pozwala kurom się męczyć, a fretkom, tchórzofretkom nie pozwala się męczyć?
No.
No właśnie, czyli jakaś tajemnica, dobra, zatkało nas wszystkich, nie wiadomo co robić.
Zobaczymy, co dalej będzie, bo w Prawie i Sprawiedliwości jest jakiś oddolny ruch, który chce ustawę zablokować. Nie wiem, czy ma na tyle odwagi, żeby wystąpić i inaczej nacisnąć guzik podczas głosowania, nie zielony, a czerwony.
Który bronił polskiej puszczy i ta teraz przestał bronić polskiej puszczy i będzie grzecznie wykonywał polecenia. Cytuję z Unii Europejskiej.
Puszczę może będzie bronił i będzie konsekwentny, ale myślę, że przyjdzie i powie, dlaczego zmienił swoje poglądy, albo może powie, że ich nie zmienił. No dobrze, sprawę pierwszą zamykamy. Druga sprawa, jaka? Co cię jeszcze uderzyło w ostatnim tygodniu, w ostatnich dwóch tygodniach?
Już nic specjalnie poza tym, że mnie rozjuszył PiS właśnie w takim zakresie, że jak obejmą stołek, to przestają się oglądać na wyborców. To oczywiście robią wszystkie partie, natomiast jest to granda i naród powinien się domagać zmiany. Zmiany tego postępowania. Żeby ono się zmieniło, to wraca jak refren złej piosenki hasło instytucja odwołania posła. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której kontrakt wyborczy będzie traktowany tak samo jak kontrakt handlowy, każdy inny. Czyli obie umawiające się strony mają jakieś obowiązki. Ja na ciebie daję głos, a ty masz obowiązek za ten głos w moim zastępstwie i w moim imieniu zrealizować pewien program. I jak tego nie robisz, to są kary. Nie widzę innej drogi, aby się zabezpieczać przed takimi woltami jak ta, którą opisałem przed chwilą.
Reforma.
No i jeszcze jestem rozjuszony tym, że PiS chce zlikwidować jednomandatowe okręgi wyborcze tam, gdzie one są. Bo umowa raczej była taka, sugestia była, że no Jarosław wprawdzie nie przepada za tą koncepcją, ale ponieważ jest Kukiz na rynku, no może jakoś się dogadamy na lekkie poszerzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na jeszcze jakichś szczeblach. Gdy tymczasem ostatnio słyszymy, że w wyborach samorządowych mają być zlikwidowane. No to kolejna granda. Naprawdę nie wiem, co myśleć. Sprawa aborcji nieruszona, a była obiecywana w Radiu Maryja 1000 razy. Na początku kadencji jedno głosowanie niezgodne z linią Kościoła i potem nagle zapada cisza na wiele miesięcy. No to gdzie jest ta dobra zmiana, pytam.
W sądach zaczęła się dyskusja na temat reformy sądów po raz drugi w polskim parlamencie. Patrzę na zegar, jest godzina 9:48, a dzisiaj o godzinie 19:00. Tak, panie redaktorze, można przyjść, czy już nie ma biletów?
A wiesz co, nie byłem przygotowany na reklamę występu mojego warszawskiego, stąd moja w Warszawie obecność. Oczywiście w kinie Wisła o 19:00 mam występ. Jakbyś mówił, że chcesz zajawiać w radiu, to bym sprawdził, czy są jeszcze jakieś bilety.
A to może Skype niech sobie będzie, jesteśmy połączeni. Ja będę kontynuował rozmowę z panem Andrzejem Dębińskim, a ty sprawdzisz i...
Ale ja nie mam jak sprawdzić, przecież ja nie kupuję własnych biletów na własne występy, tylko wchodzę zawsze tylnymi drzwiami na krzywy ryj. I w dodatku mogę się spóźnić, gdybym chciał, bo beze mnie nie zaczną. Więc jestem w szczególnej sytuacji. Słowo honoru nie mam jak sprawdzić, ale tym, którzy strasznie by chcieli, to polecam taką zasadę, którą ja stosowałem na wszystkich koncertach, które były wyprzedane do ostatniego miejsca. Przychodziłem na pałę, bo jak na sali jest 500 osób, to zawsze 5% nie przychodzi, bo nogę ktoś złamał, zapomniał, coś się zdarzyło w życiu takiego, że nie przychodzi i zawsze jest jakieś 5 wolnych stołków na sali, na które można się w ostatniej chwili załapać.
No, to... Tym razem w kinie Wisła o godzinie 19 show Wojciecha Cejrowskiego. Serdecznie cię pozdrawiam.
I ja ciebie, dawno cię nie widziałem. Na pewno masz już brodę Taliba.
Prawie. Prawie. Bye. To do zobaczenia. Jest 9.50. Słuchają państwo Poranka Wnet na 87,8 UKF. W studio pan Andrzej Dębiński. Jeszcze jedną rzecz powiedzmy, że dostał pan nagrodę w konkursie, pierwszą nagrodę w konkursie inicjatyw eksportowych. To było przez Bank Ludowy, Bank Populaire Francuski zrobiony przez...
I uczelnię.
I uczelnię francuską. To była informatyzacja, system informacji w ramach, teraz byśmy powiedzieli, Trójmorza.
Tak.
I to było, ale teraz przejdźmy do 2017 roku. Jest 9.51, jest pan w Warszawie, gościem Poranka Wnet. Teraz co można zrobić?
No właśnie to, nad czym pracowałem cały czas. Ta nagroda nie była przypadkowa, ponieważ uważałem, że Polska kiedyś wolna, żeby była wolna, musi cieszyć się wolnością wśród wolnych narodów, swojego otoczenia. A więc nie można było sobie wyobrazić Polski, która odzyskała niepodległość, a są zniewolone nadal narody czeskie, litewskie, Rumunii, Chorwacji. I pracowałem właśnie nad tym, w jaki sposób te wolne narody będą mogły ze sobą współpracować w nowoczesny sposób. Dlatego opracowałem koncepcję i zbudowałem prototyp, który był prezentowany na tym ogólnofrancuskim konkursie na najlepszy projekt eksportowy w zakresie systemów informacyjnych przyszłej Europy Środkowo-Wschodniej. Były tam największe firmy francuskie, które występowały w tym konkursie. No, wygrała moja firma. A więc informatyzacji i rozmieszczenia serwerów komunikacyjnych, informacyjnych w wielkich aglomeracjach Europy Środkowo-Wschodniej.
Ale to też się nie udało tego zrealizować.
No, jak przyjechałem, byłem do tego gotowy. Przywiozłem serwery, przywiozłem terminale, które były strasznie tanie w produkcji z polską czcionką, które mogły być na mrozie, które mogły spadać, które mogły być polewane wodą, działy wszędzie, na każdej linii. No, były też takie skuteczne blokady. Chociaż mogę powiedzieć tak w nawiasie, że jeden z ludzi, który pracował w URM-ie w tamtych latach, spotkał mnie po 6 czy 7 latach na ulicy i honorowo mnie przeprosił. Powiedział: przepraszam pana za to, żeśmy pana wtedy zablokowali. No, takie mogę mieć tylko radość gorzką.
No dobrze, jest rok 2017.
A więc teraz. Jest jakby na nowo odżywa idea państw Trójmorza. Ja tylko tu muszę to powiedzieć, że dla tej idei wiele lat poświęciłem, żeby przygotować pierwszy w historii tego regionu kongres narodów państw Trójmorza. To było z wielkim bólem. Był potworny atak, były sabotowania. Wszelkie siły złe się skupiły, bo to było w Paryżu organizowane. Przy współpracy z wybitnym działaczem niepodległościowym z Polski, Wojciechem Ziembińskim, który na ten czas przyjechał. Ten kongres był robiony z udziałem rządów emigracyjnych, bo wtedy jeszcze w tym czasie były rządy emigracyjne, na przykład polski w Londynie, prawda, ukraiński w Kanadzie, chorwacki, serbski i tak dalej. Jak również z państw okupowanych przez reżim sowiecki przyjechali uwiarygodnieni delegaci ruchów niepodległościowych. Zgromadziło się w Paryżu 182 przedstawicieli i wypracowaliśmy szalenie ciekawe dokumenty. To nie było tylko spotkanie się. W ciągu 3 dni wypracowane zostały dokumenty, jak te narody mają sobie współżyć, w jaki sposób, jakie będą potrzeby właśnie wzajemnego poznania się, komunikacji, baz informacyjnych, współpracy kulturalnej, wzajemnego poznawania się. I ja do tego jakoś byłem przygotowany. I teraz jak się dowiedziałem o tym, że w tym roku była konferencja państw Trójmorza, no to jako człowiek, który zainicjował i sfinansował, bo to też była ogromna inwestycja, pierwszy Kongres Narodów Europy Środkowo-Wschodniej, prawda, No, napisałem list do kancelarii prezydenta, no, przedstawiłem ten dorobek, że tak powiem, tego kongresu, że byłoby mi bardzo miło, gdybym przynajmniej jako słuchacz tego kongresu mógł wystąpić i żeby, no niestety nie dostałem odpowiedzi, no ale to może dużo, dużo listów jest, które wpływają. Natomiast jest to nagląca potrzeba teraz. Idea Trójmorza nie uda się bez takiego właśnie głębokiego powiązania informacyjnego środowisk, przemysłów, banków, młodzieży, kultury, ekonomii, transportu, ale też bez miliardów, żeby to zrobić no, metodami, co są no, najnowsze już teraz techniki, bo się techniki zmieniły, ale czuję się strasznie jakoś, no, mnie się wydaje, że to doświadczenie, te całe lata przemyśleń, koncepcji i budowania takich terminali, bo te terminale, które budowałem, były wielojęzykowe. Ja już od razu produkowałem wersję właśnie tych 12 krajów Trójmorza. W Polsce z polską klawiaturą, prawda? Na Litwie z litewską klawiaturą. Że teraz się oczywiście technika zmienia.
A był pan może, bo jest w Polsce, wie pan o tym, Ministerstwo Cyfryzacji. Czy udało się panu porozmawiać z panią minister cyfryzacji?
No, byłem. To znaczy napisałem bardzo długi list, dokument, w którym przedstawiłem wszystkie moje wdrożenia we Francji, które były robione między innymi dla ubezpieczeń, dla armii, no, dla firm transportowych. Między innymi muszę powiedzieć, że moja firma była głównym producentem czytników do bankomatów we Francji. Ja uważałem, że uczyłem się tego wszystkiego, żeby to wszystko do Polski przenieść.
I co? I do tej pory?
No i moje próby. Nawet rozmawiałem z pierwszym prezydentem Warszawy, on teraz zmarł niedawno, prawda, że powiedziałem, proszę mi tylko pozwolić, żebym ja zrobił, żebym tylko mógł to zrobić w Warszawie, na przykład budki telefoniczne, nie bez tych automatów, które tam ludzie wyrywali tylko na karty, żebym zrobił punkty informacyjne właśnie w oparciu o to. To wszystko, no to wszystko jakoś nie mogło się udać. Zawsze było zainteresowanie, zawsze było wdrożenie, zawsze nawet projekt przedstawiłem w Urzędzie Miasta.
Czyli nadal pan puka.
No pukam.
I nadal pan wierzy, bo w ogóle pan wierzy, jest wierzącym
człowiekiem.
Wierzę,
jestem wierzący, to mnie podtrzymywało i ja wiem, że to jest potrzebne. Nawet jak nigdy, może nikt nie wykorzysta mojego doświadczenia, to po prostu uznam, że tak musiało być. Natomiast byłoby chyba celowe przynajmniej z takimi ludźmi porozmawiać.
69 na 70 punktów w bardzo poważnym tekście na inteligencję, duże doświadczenie. Zaczęliśmy rozmawiać od opowieści o 1 września 1939 roku i pana tacie. Wtedy dostał order Virtuti Militari, tak. I dostał też na koniec
wojny. Ostatni Virtuti Militari II wojny światowej. To muszę powiedzieć, że pan mnie pytał, skąd moja energia. Właśnie stąd, między innymi
A
stąd.
Ten drugi za co?
Ten drugi, ponieważ ojciec, moja rodzina pochodziła z Kresów. Ojciec tam walczył, dziadowie walczyli, zresztą w rodzinie mojej. W sumie w czasie II wojny światowej zginęło 36 osób. Proszę sobie wyobrazić. Rodzina, która takie straci. I to nie w bardzo dalekiej rodzinie, w bardzo bliskiej rodzinie. Z rąk niemieckich, z rąk rosyjskich, z rąk ukraińskich. Na przykład w rodzinie mojej babci było dwóch Syryjów i każdy miał po 12 dzieci. Proszę sobie wyobrazić, w nocy weszli Rezuni z UPA i mordowali. I mordowali od najmłodszego na oczach matki, potem z wiekiem, potem na samym końcu matkę, a już ojciec oszalały z bólu, miał prawo na końcu być zabity siekierą, ucięta głowa. No ale to tak. I ojciec mój walczył na Kresach, był oficerem komendy okręgu AK Lwów. Między innymi opracował autorski projekt planu Burza, który przewidywał właśnie te elementy współpracy z wojskami, które wkraczały rosyjskimi, radzieckimi i ujawiania się polskiej administracji samorządowej, prawda, wójtów, burmistrzów i tak dalej. I za co dostał pochwałę naczelnego wodza. No musiał być to chyba dobry plan, chociaż go nie znałem, skoro został opracowany. I został tam i walczył o Polskę, o wolną Polskę, był wierny przysiędze. Był wierny swojemu miastu, był wierny swojej ziemi, walczył. Miał bardzo duży oddział elitarnych żołnierzy Armii Krajowej i wydała nawet tam pismo Słowo Polskie, które wychodziło aż do sierpnia 1945 roku, żeby podtrzymywać ducha mieszkańców Lwowa. I dostał, decyzja była wystąpienie o odznaczenie 28 kwietnia 1945 roku, jak już Polska była niby wyzwolona, znaczy okupowana i padał Berlin, dostał po raz drugi krzyż Virtuti Militari srebrny piątej klasy za obronę polskości Lwowa.
No. O czym zaświadczył w dzisiejszym poranku wnet syn Bronisława tak. Dębińskiego, Andrzej Dębiński, który był gościem poranka wnet, a ponieważ mówimy o tych, co kochają Polskę, no to na zakończenie poranka smutna bardzo